Sponsorem audycji jest firma Rembut, zajmująca się realizacją inwestycji mieszkaniowych oraz pracami remontowo-budowlanymi w systemie deweloperskim. Z prawem po drodze.
Dzień dobry Państwu w kolejne poniedziałkowe, wakacyjne popołudnie. Wita się z Państwem Mariusz Piestrak. Około 15 minut z prawem po drodze, czas rozpocząć. W studiu dzisiaj pani mecenas Marta Nowakowska z Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych z Opola. Dzień dobry pani mecenas.
Dzień dobry, witam.
Pani mecenas, jak robiłem sobie takie krótkie resume tego wszystkiego, co na antenie w ramach programu prawniczego się pojawiło przez ten ostatni rok, no to mam wrażenie, z mojego skromnego doświadczenia i wiedzy prawniczej, że no niewiele już nam zostało tematów, których w jakiś sposób w tym studiu nie poruszyliśmy. Jeden z takich tematów, który no bardzo mało miejsca znalazł do tej pory na antenie, to temat związany konkretnie z jednym aktem prawnym, chociaż pani pewnie nas za chwilę oświeci, że nie tylko z jednym, bo tak łatwo nie ma. Mówię o ustawie o własności lokali. No i dzisiaj to byłby temat, o którym chciałbym z panią porozmawiać. Ustawa o własności lokali. Niby prosta rzecz, niby krótki akt prawny, ja biorąc pod uwagę też rozmiary niektórych polskich ustaw, natomiast komplikacji tutaj co nie miara.
Taka jest charakterystyka krótkich ustaw i może od tego zacznijmy, że im krótszy akt prawny,
gorzej,
tym mniej rzeczy można było doprecyzować w danej ustawie, w danym rozporządzeniu i większe pole manewru, większa swoboda wówczas sądu co do interpretacji zapisów takich krótkich ustaw. Ale to samo mamy w przypadku umów, tak? Często przychodzą klienci, którzy proszą albo pytają, dlaczego umowa ma więcej niż dwie strony. Gdyby to była umowa na dwie strony, no to najczęściej zawierałaby tylko bardzo, bardzo ogólne wskazówki co do postanowień umownych. Natomiast im bardziej szczegółowa, tym różne kwestie można byłoby w niej poruszyć indywidualnie, odmiennie na przykład od postanowień ustawowych, tak? Ponieważ w wielu przepisach prawnych, to już tak abstrahując od tematu głównego naszej dzisiejszej rozmowy, czyli od ustawy o własności lokali, im akty prawne posiadają dwa, można by rzec, dwa rodzaje postanowień, tak? Niektóre są bezwzględnie obowiązujące, których nie można sobie zmienić swoją własną wolą. Natomiast są też postanowienia względnie obowiązujące, czyli jeżeli strony nie postanowiły inaczej, to wówczas stosuje się te postanowienia ustawowe, ale strony mogą odmiennie uregulować ten stosunek prawny, tą umowę, którą chcą zawrzeć. I tak samo jest na przykładzie tej ustawy, tak? Jest to ustawa krótka, 41 artykułów, a tak naprawdę mniej, bo część z nich to są przepisy przejściowe i końcowe. W związku z tym duże pole manewru. I może zaczęlibyśmy od tego, że po wyodrębnieniu lokali właściciel lokalu ma prawo do udziału w gruncie. Do udziału w gruncie i do
udziału. Zaczynając od jeszcze wcześniejszego może etapu, właśnie samo wyodrębnienie lokalu, nie wiem czy dobrze myślę, oznacza chyba, że ten lokal powinien mieć założoną księgę wieczystą.
Tak, zgadza się.
Jeśli mamy lokal i do niego księgę wieczystą, no to wszystko jest lege artis, tak jak być powinno.
Tak, dokładnie. I w umowie o wyodrębnienie lokalu, czyli tej pierwotnej umowie o wyodrębnienie lokalu, można ustanowić także sposób zarządu tą nieruchomością całą. I wówczas, jeżeli w pierwszej umowie, która zostaje zawarta na danej nieruchomości, pierwszej umowie wyodrębniającej lokal, strony postanowią, jaki będzie ten zarząd, jak on będzie funkcjonował, jakie będą jego prawa, to te postanowienia przechodzą już na kolejnych właścicieli nowo wyodrębnionych lokali, tak? Później z czasem oczywiście to można zmienić i uchwałą członków wspólnoty można zmienić te postanowienia dotyczące zarządu. Natomiast dopóki to się nie stanie, obowiązuje ten pierwszy sposób zarządu wskazany w wyodrębnieniu pierwszego lokalu tej nieruchomości.
A właśnie kiedy mamy do czynienia z tym wyodrębnianiem lokali? Wtedy, kiedy deweloper buduje nowy budynek, powiedzmy, wielorodzinny, tak, to znaczy, i z czasem poszczególne mieszkania
tak
są oddawane.
Może być, chociaż też mamy, też funkcjonuje coś takiego jak umowa deweloperska. Natomiast najczęściej, tak w praktyce, najczęściej lokale są wyodrębniane z już znajdujących się w zasobach gminy, na przykład Urzędu Miasta, lokali, które na przykład nieruchomości, które wcześniej na przykład zostały oddane w wieczyste użytkowanie wieczyste i w związku z tym, że na tym użytkowaniu wieczystym, na tym gruncie powstał budynek, a budynek może mieć odrębną własność, no to wtedy wyodrębnia się lokale. To zazwyczaj to czyni gmina, Urząd Miasta.
Samo wyodrębnienie lokalu oznacza, że otrzymujemy do niego też pewne prawa.
Właśnie. I teraz jest ważne zagadnienie, ponieważ ustawa weszła w życie w 95 roku, ona jest to prawda z 94 roku, ale obowiązuje od 95 roku. W tej ustawie mowa jest już o przynależnościach do lokalu, tak? Czyli lokal, który został wyodrębniony, on może mieć przynależności. I od 94 roku już się wskazuje, jakie to są przynależności, czyli to może być piwnica, to może być strych, które służą do wyłącznego użytku danego właściciela lokalu. Tak?
To może być chyba też miejsce parkingowe, tak?
To może być, tak, to może być garaż, tak? Tego rodzaju przynależności. Ale przed 94 rokiem często w umowach, bo takie też funkcjonowały, też wyodrębniano na początku lat 90. lokale, to niestety te przynależności, czy to piwnica, czy strych, często nie były określone. I teraz jest problem, bo one nie zostały najczęściej wpisane do księgi wieczystej. Albo zostały wpisane, ale w sposób na tyle ogólny, niedookreślony, że na przykład to nie jest wpisane, że jest to piwnica numer 5 o powierzchni 7 m², tylko jest piwnica. I jest problem. Ci właściciele lokali, którzy mieli wyodrębnione te swoje lokale przed 94 rokiem, no niestety teraz muszą przejść drogę sądową, żeby uzyskać ewentualnie wpis takiej piwnicy do księgi wieczystej, a najlepiej jest to zrobić oczywiście w porozumieniu z zarządem i z wspólnotą mieszkaniową. I teraz, poruszając się już po tych kwestiach, jakby krok dalej, właściciel lokalu jest uprawniony do tego, aby mieć udział w nieruchomości wspólnej, czyli udział w tym gruncie, na którym powstał budynek, i w częściach wspólnych tego budynku. Najczęściej są to korytarze, a mogą to być na przykład kotłownie, a zatem takie pomieszczenia, które służą do użytku wszystkich bądź większości właścicieli lokali, ale na pewno nie służą do wyłącznego użytku tylko jednego z nich. Tak? I ten udział określa się, biorąc pod uwagę powierzchnię użytkową tego lokalu w stosunku do powierzchni użytkowej wszystkich innych lokali. Czyli na przykład, jeżeli budynek ma powierzchnię użytkową wszystkich lokali 500 m², a mieszkanie naszego jednego właściciela ma 50 m², no to jest 1/10, czyli ma wówczas prawo do 10% udziału we własności gruntu i w tych częściach wspólnych nieruchomości.
Ale to też istotna rzecz, o której pani powiedziała przed momentem, to, że ma do tego prawo, to nie oznacza, że to jest, to znaczy, właśnie, jak gdyby jego własnością, tak?
Nie może nim
dobrowolnie zarządzać się własnością właśnie, tak?
Tutaj obowiązuje reżim współwłasności. On ma do tego prawo i notariusz nie może sporządzić umowy wyodrębnienia własności bez udziału w tym gruncie i w częściach wspólnych. Natomiast jeszcze jedną rzecz tylko chciałam poruszyć do obliczenia tego udziału we współwłasności w częściach wspólnych dolicza się także przynależności. Te, o których mówiliśmy przed chwilą, czyli ten strych, tą piwnicę, jeżeli są do wyłącznego użytku danego właściciela lokalu. I co do części wspólnych, czyli do tych korytarzy na przykład, tutaj obowiązuje reżim współwłasności, określony w kodeksie cywilnym, czyli wszyscy członkowie wspólnoty muszą podjąć uchwałę co do sposobu korzystania na przykład z tych części wspólnych. To, uwaga, może być także elewacja budynku, bo ona jest także częścią wspólną. Czyli nie można w gruncie rzeczy bez zgody wspólnoty albo zarządu wspólnoty, nie można umieścić na elewacji budynku na przykład szyldu. Chociaż prowadzi się w danym miejscu działalność gospodarczą, ten lokal jest najmowany, dzierżawiony, bądź też jest własnością danej osoby. Nie można takiego szyldu zamieścić.
No właśnie, i tutaj też przychodzą mi do głowy takie elementy, które pojawiają się w wielu sporach. Gdzieś tam prywatny właściciel lokalu, a wspólnota czy zarząd wspólnoty. Bo nie tylko zawieszanie szyldów, ale na przykład, nie wiem, zawieszenie anteny satelitarnej, zawieszenie jakiegoś innego elementu, który będzie przytwierdzony do tej zewnętrznej elewacji. To też chyba jest ten sam punkt, tak? Ten sam paragraf, to chyba ten sam przepis.
Tak, dokładnie. I co tutaj jest istotne, to na co często powołuje się wspólnota w konfrontacji, będąca w konflikcie z takim właścicielem lokalu, to, że takie zamieszczenie tej anteny satelitarnej, szyldu narusza w pewien sposób może nie tyle konstrukcję, ale pewną fasadę, tak? A ta fasada jest częścią wspólną. I tutaj orzeczenia sądów, linia orzecznicza, można powiedzieć, że jest bardzo jednolita i przyjmuje się powszechnie, że takich szyldów nie powinno się zamieszczać na elewacji.
No i tutaj pewnie mnóstwo innych rzeczy, typu żaluzje zewnętrzne, moskitiery, zabudowywanie balkonów, popularne zwłaszcza kilka czy kilkanaście lat temu.
Tak.
To wszystko możemy traktować jako naruszanie tej części wspólnej budynku.
O ile nie ma zgody wspólnoty, tak? Bo wspólnota może wyrazić zgodę na to, żeby został zamieszczony szyld, czy to bezpłatnie, czy to za jakąś drobną opłatą, tak jak najbardziej. Co jeszcze istotne, jeśli chodzi o tą ustawę, to że wspólnota mieszkaniowa, ona stanowi taką ułomną osobę prawną. Ona może być pozywana, może sama też pozywać, czyli może być powodem w różnego rodzaju sprawach, może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Natomiast ogół praw majątkowych tak naprawdę należy do członków wspólnoty. Jeżeli wspólnota zaciąga jakieś zobowiązanie, na przykład może wziąć kredyt na remont mieszkania, jeżeli koszty remontu przekraczają te zasoby, którymi wspólnota dysponuje, to wówczas oczywiście w pierwszej kolejności odpowiada wspólnota, ale w drugiej kolejności subsydiarnie mogą odpowiadać właściciele lokali, proporcjonalnie z kolei znowu do ich udziału w tych częściach wspólnych. Dlatego też zaczęliśmy tę dzisiejszą rozmowę od tego, jak oblicza się ten udział w częściach wspólnych, ponieważ on determinuje później prawa i obowiązki właścicieli lokalu. Zakres ich odpowiedzialności, ale także zakres ich uprawnień na zebraniach członków wspólnoty.
Czyli co, pani mecenas, wychodzi na to, że warto chodzić na zebrania wspólnoty mieszkaniowej, no bo często na tych zebraniach różnego rodzaju zobowiązania właśnie są podejmowane. Bo tutaj za chwilę może się okazać, że to też my po części to zobowiązanie będziemy musieli spłacać.
Ależ oczywiście, że tak, chociażby po to, żeby poznać stanowisko naszych sąsiadów. Natomiast uchwały mogą być podejmowane nie tylko na zebraniach, ale także w drodze takiego indywidualnego zbierania głosów. Czyli chodząc od domu do domu, tak można też podjąć uchwałę. I co więcej, te sposoby mogą być mieszane, czyli na przykład część członków wspólnoty wypowie się na zebraniu, a część może wypowiedzieć się, będąc właśnie w domu, tam 2 czy 3 dni później, jeżeli zarząd przejdzie się po mieszkaniach tych osób, które nie były na zebraniu. Ale co do tego też jest potrzebna tak naprawdę odrębna decyzja, że tak, w taki sposób będą zbierane głosy co do tej uchwały.
Pani mecenas, chodzi mi po głowie już tak na koniec jeszcze jeden wątek, z tym, że no nie wiem, czy jesteśmy w stanie go zrealizować w te kilka ostatnich minut. Czy mamy tu jakieś znaczne różnice, jeśli chodzi o wspólnotę mieszkaniową, a spółdzielnię mieszkaniową? Jeśli chodzi o właśnie tą ustawę o własności lokali.
No to są inaczej wyodrębnione prawa, tak? Wspólnoty mieszkaniowe są znacznie mniejsze niż spółdzielnie mieszkaniowe. Inaczej oblicza się te wkłady, inny jest sposób nabywania własności lokali, inny jest z kolei charakter tych praw nabywanych, bo tutaj nabywamy w przypadku ustawy o własności lokali, nabywamy rzeczywiście własność tego mieszkania. Natomiast w przypadku spółdzielni nabywamy tylko prawo do lokalu własnościowe, ale to nie jest własność, jest własnościowe. Mhm. Ale to
i
jest,
się bałem, bo mam wrażenie, że to jest chyba temat na zupełnie odrębny odcinek.
Tak, tak, i miejmy nadzieję, że będzie jeszcze okazja, żeby porozmawiać odrębnie właśnie na temat praw spółdzielczych.
Mhm. Tym bardziej, że no kilka lat wstecz zwłaszcza, no można było zaobserwować w naszym kraju taką falę wykupów mieszkań tak zwanych spółdzielczych, gdzie no wiele osób nabyło te mieszkania, często za cząstkę wartości takiej rynkowej, natomiast to wciąż jest no taki trochę twór dziwny dla wielu laików prawnych, czyli to prawo własnościowe spółdzielcze. No ale co, pani mecenas, umawiamy się na przyszłość, że taki odcinek na pewno
zrobimy. Z przyjemnością.
Dobrze, pani mecenas, w takim razie niech to będzie podsumowanie naszego dzisiejszego spotkania, czyli nie mówimy sobie do widzenia, do zobaczenia. W tym temacie jeszcze na pewno się z państwem, z naszymi słuchaczami spotkamy. Pani mecenas Marta Nowakowska, jednej z opolskich kancelarii adwokatów i radców prawnych. Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie, do usłyszenia.
Miłego popołudnia życzę państwu Mariusz Piestrak. Słyszymy się za tydzień.
Sprawem po drodze. Mariusz Piestrak zaprasza. Sponsorem audycji jest firma Rembut, zajmująca się realizacją inwestycji mieszkaniowych oraz pracami remontowo-budowlanymi w systemie deweloperskim.